W Radiu Maryja w niedzielę o tej porze czas na audycję dla chorych. Oddaję głos pani Barbarze.
Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Witam ojca Grzegorza Wosia, który jest z nami dzisiaj w czasie tej audycji, pewnie całe popołudnie. Drodzy Państwo, i witam też moich gości dzisiejszych, dwie panie, oczywiście zdalnie, telefonicznie inaczej mówiąc. Panie już są przy telefonie? Halo?
Tak.
A więc witam panie, pani doktor Elżbieta Magdalena Jurzysta, doktor pedagogiki specjalnej, trener komunikacji empatycznej z Torunia. Witam panią.
Tak, szczęść Boże, witam.
Pani doktor już kilkakrotnie uczestniczyła w tych audycjach, więc to już nie będzie problemu pewnie żadnego, ale myślę, że problemu też nie będzie miała z pani Weronika Górska-Wolniewicz z Poznania. Witam pani Weroniko.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Weronika jest certyfikowanym trenerem mini-mediacji. Drogie panie, drodzy państwo, dzisiejszy temat to porozumienie bez przemocy. Przedstawiłam panie tak pokrótce. Nie wiem, czy pani chciałyby dodać coś do tego, co powiedziałam o każdej z pań? Pani doktor, pani Elżbieto?
Może to też, że jestem żoną, matką, dzieci. Obecnie jesteśmy we wspólnocie rodzin empatycznych. A na co dzień pracuję też w szkole specjalnej, jestem nauczycielem dyplomowanym w szkole specjalnej z pracy z dziećmi z autyzmem, z różnymi niepełnosprawnościami.
Aha, to bardzo ważne, bo trzeba sobie zdać sprawę, że panie mówią ze środka życia rodzinnego, gdzie dzieci pewnie szaleją. Pani Weroniko, jak tam jest u pani?
Moje dzieci są w ogródku teraz z mężem. Ja jestem od 10 lat żoną. Mamy dwóch synków, 8 i 4-latka. Ja chciałam powiedzieć, żeby słuchacze wiedzieli, że porozumienia uczę się od 6 lat, a certyfikowaną trenerką mini-mediacji jestem od 2. I aktualnie uczę tego sposobu komunikacji i w przedszkolu, i w szkole podstawowej, a w Poznaniu zajmuję się też prowadzeniem grupy ćwiczącej te mini-mediacje, które są raczej dla dzieci, ale także kręgi naprawcze, które są metodą także opartą na porozumieniu bez przemocy, ale raczej dla dorosłych.
No, kręgi naprawcze, takie dość tajemnicza nazwa. Może od razu pani powie, co to takiego?
Mogę powiedzieć, oczywiście, to jest taki bardziej rozbudowany system czy grupą osób w konflikcie, który ma pewną swoją metodykę i jest też oparty właśnie na porozumieniu bez przemocy, czy jakby przy głównym kręgu mówimy także o uczuciach i o potrzebach, tak jak to jest w mini-mediacji. Z tym, że są jeszcze kręgi wstępne i jest jeszcze krąg kończący te kręgi, cały ten jakby system.
Rozumiem, że to cała struktura.
Tak.
Drogie panie, może najpierw powiedzmy, co to takiego, to porozumienie bez przemocy. Oczywiście te pojedyncze słowa jakoś rozumiemy, prawda? Co to jest porozumienie, co to jest przemoc też, a razem co to takiego? Która z pań?
Można powiedzieć, że porozumienie bez przemocy jest pewnym sposobem komunikacji stworzonym przez Marshalla Rosenberga, którego celem jest stworzyć taką jakość kontaktu, żebyśmy mieli ochotę ze sobą rozmawiać albo czasem milczeć.
Aha.
I wydaje nam się, że tym bardziej jest istotne poznanie takiego sposobu rozmawiania ze względu na sytuację w naszym kraju. Mogą go używać zarówno rodzice czy dzieci między sobą, jak i rodzice między dziećmi, którzy przecież teraz spędzają o wiele więcej czasu niż kiedyś, prawda?
Tak.
I jest więcej tych takich sytuacji konfliktowych w domu, jak i możemy go używać wśród osób manifestujących na przykład przeciwnych decyzji Trybunału z osobami, które pragną ochrony życia poczętego. I jakby na każdym polu możemy tutaj używać porozumienia bez przemocy.
Pani Elżbieto, czy pani chciałaby coś dodać do tego?
Tak, ja chciałabym dodać, że Jezus nas prosi, abyśmy kochali ludzi, a NVC pokazuje mi, jak to zrobić w praktyce. I to jest dla mnie właśnie to moje porozumienie, nie? Czyli...
Co pani pokazuje? Bo ja nie zrozumiałam.
A to porozumienie bez przemocy...
Jakiegoś skrótu pani użyła, tak?
Tak, skrótu z języka angielskiego.
Tak. Proszę powtórzyć to, bo to tak szybko...
NVC, czyli Nonviolent Communication. Czyli to właśnie ten sposób, ta metoda pokazuje mi, jak ja rzeczywiście mogę to zrobić. Nie, zwłaszcza jak ja mogę kochać, kiedy są jakieś konflikty, nieporozumienia. Kiedyś uciekałam od konfliktów i starałam się ich unikać, a teraz, kiedy jest konflikt, to mam jakąś
stawia
taką
pani czoło tej
tak,
sytuacji.
Tak, mam jakąś radość, że ktoś mi chce coś ważnego o sobie powiedzieć, że przychodzi
nawet w sposób niewygodny dla pani.
I że ja mogę tego usłyszeć, że ten ktoś ma do mnie zaufanie, że ja usłyszę. Tak. Przecież gdyby nie miał zaufania, to by do mnie w ogóle nie przyszedł.
Tak. Pani Elżbieto, ja przypomnę, że myśmy umawiały się na tę audycję pewnie jakoś tak pod koniec lata, w koniec wakacji, kiedy tak mi się wydaje, że sytuacja w Polsce była dość taka spokojna. Mieliśmy nadzieję, że no już jesteśmy po pandemii, prawda? No ale obecnie ten poziom przemocy, powiem, takiej brutalności, agresji, on już przekroczył wszelkie dopuszczalne normy. Takie normy, które w ogóle byśmy sobie nie wyobrażali, że taka sytuacja może być, prawda? No a ponadto to, co się dzieje w internecie, ten hejt właściwie wszechobecny. I to, co powiedziała też pani Weronika, że to, że jesteśmy zamknięci w domu, że mogą być różne rzeczy, mogą jak gdyby ujrzeć światło dzienne, te nasze niewypowiedziane problemy mogą się teraz ujawnić. I pytanie moje, dlaczego ja w ogóle do tego nawiązuję, do tej sytuacji, bo tak sobie myślę, czy to nie jest naiwne, żeby w tej sytuacji, w której jesteśmy, myśleć o tym, że można się porozumieć. Oczywiście ja prowokuję. Tak?
To może ja tu odpowiem. Myślę, że właśnie to, że mam 5-6 lat doświadczeń tego, że różne konflikty można załatwić w taki sposób, aby obie strony czuły się wygrane. Nie wygrane, przegrane. Nie walka o rację, tylko że po zobaczeniu potrzeb jednej strony i zobaczeniu potrzeb drugiej strony jest szansa na takie porozumienie i znalezienie wspólnego języka, na wysłuchanie. To doświadczenie daje mi nadzieję, daje mi odwagę do tego, co będę robiła w najbliższym czasie, do tego, że jest szansa na to, żeby właśnie usiąść do wspólnego stołu i rozmawiać. Że to jest możliwe. Kiedyś też powiedziałabym, że nie, że to jest język agresji właśnie, a w tej chwili w tym języku agresji chcę usłyszeć potrzeby.
Czytuje pani jakiś komunikat, tak?
Dokładnie, chcę usłyszeć potrzeby, nawet jeśli te osoby protestujące w tej chwili wchodzą do kościoła, to jest taki głos: Kościele, usłysz mnie. Kościele, wysłuchaj nas. Gdyby nie miały zaufania, że to się może stać, to w ogóle by nie weszły do tego kościoła.
Pani Elżbieto, mam tu troszeczkę inne zdanie, ale nie chciałabym, żebyśmy skupiały się na tych problemach społecznych. Chciałabym, pani jedna i druga pani jest certyfikowanym trenerem i chciałabym, aby prosić panie, nie tyle chciałabym, ale proszę panie, aby panie powiedziały, co jest, jakie są zasady w tym porozumieniu bez przemocy, żebyśmy ludziom, naszym radiosłuchaczom podpowiedzieli jakieś sposoby porozumiewania się. Od czego trzeba by zacząć?
Chciałabym powiedzieć, że chyba taką najważniejszą
to pani Weronika.
Tak. Najważniejszą rzeczą jest uświadomienie sobie, że jakby to nie jest tylko czysta mechanika, to nie jest jakiś tylko czysty jakby sposób mówienia, dlatego że w porozumieniu działamy faktycznie widocznie na poziomie słowa, czyli w pewien specyficzny sposób mówimy, ale jeżeli zostawimy to tylko na tym poziomie, jeżeli to będzie takie mechaniczne, jako jakiś taki nowy sposób komunikacji, to to nam nie wyjdzie. Dlatego że porozumienie jest jednocześnie metodą oraz postawą. Gdybyśmy mieli tylko postawę takiej życzliwego słuchania drugiej osoby, a nie wiedzielibyśmy, jak to zrobić, no to byśmy byli zablokowani. Ale z drugiej strony, jeżeli weźmiemy to porozumienie tylko jako metodę, to może to przypominać w odbiorze pewną manipulację, bo będzie brak tej życzliwości ciepła. I to by była taka pierwsza rzecz.
A więc pierwsza sprawa to co?
Właśnie kwestia tego, że to nie jest tylko nowy sposób mówienia, nowy sposób komunikacji, tylko też postawa pewna.
No dobrze, takie ale proszę przełożyć to na taki zrozumiały dla nas język. Co to znaczy ta postawa tej...
To powiemy może w ten sposób, że proszę sobie wyobrazić, że każdy z nas ma w głowie taki wewnętrzny barometr i gdy ludzie mówią, to ich wypowiedzi powodują, że albo my jesteśmy na górze tego barometru i mamy taką myśl, że chce nam się dalej rozmawiać, albo na dole. I tam mamy taką myśl, że zupełnie nie chce mi się dalej kontynuować rozmowy. Oczywiście pomiędzy górą a dołem jest cały środek. I porozumienie bez przemocy zakłada, że ludzie chętnie się przyczyniają do dobra innych, o ile jest to ich wybór. Skoro tak jest, to celem naszej rozmowy będzie takie mówienie, żeby tą chęć współpracy ułatwić. I pierwszym takim krokiem jest zauważenie, że są takie pewne sformułowania w każdym języku, które powodują, że ten barometr u drugiej osoby opada. Jako przykłady możemy dać na przykład przez ciebie się zdenerwowałam, każdy człowiek to wie, ty też powinieneś to wiedzieć, zawsze mi to robisz.
Ty tak kiedy zawsze, ty
wreszcie,
tak?
Tak, kiedy ty wreszcie zaczniesz zjeść normalnie? Notorycznie ci to powtarzam, co za idiota z ciebie. Grzeczne panienki tak się nie zachowują. Zobacz, jak Zosia grzecznie siedzi. Tak nie możesz robić jak ona? Jak pierwszą taką rzeczą, której my się uczymy na porozumieniu, to jest na tych warsztatach porozumieniowych, jest zauważenie w ogóle, że takie sformułowania w naszym języku są.
Ale pani Weroniko, czy przede wszystkim nie powinniśmy zauważyć tego człowieka, który siedzi naprzeciwko nas, zauważyć go jakoś tak w całości, nie tylko zauważyć, co on mówi, co on nam komunikuje, ale że on jest, że on ma może jakieś problemy, że on jest, nie wiem, bliski nam, a może jest obrażony na nas.
Tak, właśnie to, co mówiłyśmy wcześniej o tej postawie, ja bym myślała, że tu jest jakby to, jakby ta chęć bycia z tym człowiekiem w całej, jakby w całym, wzięcia go w całym jego całości, czyli z jego uczuciami może silnymi, które w tej chwili nim targają, tak? A to jest to pierwsze, o czym mówiłam. Myślę, że to można by połączyć z tym, co pani mówi.
Tylko wie pani co, pani Weroniko, ja sprowadzam to, co pani mówi, bo ja staram się słuchać bardzo uważnie. Jestem w studiu, a radiosłuchacze są w domu, często robią różne rzeczy. Ja staram się sprowadzić to do takiego, no, zwyczajnego języka. To, co pani mówi.
Tak, czyli dokładnie to, co pani powiedziała o tej większej życzliwości, zauważeniu.
Zauważenie, tak, że jest to człowiek naprzeciwko mnie o takiej samej wartości jak ja, to tak. Takie duże słowo, prawda?
Tak, jak najbardziej.
Tak.
Jak najbardziej. Właśnie to, ten sposób słuchania taką większą życzliwość daje do drugiego człowieka.
A więc druga sprawa to słuchanie byłoby.
Tak.
A co to znaczy słuchanie drugiego człowieka? Która z pań na ten temat?
Dobra,
to może
pani Elżbieta.
To może ja się tu włączę. Słuchanie to nie tylko słyszenie słów, które ten człowiek wypowiada, a można czasem powiedzieć, że nawet nie zwracanie uwagi na te słowa, tak? Tak jak tutaj koleżanka wymieniła kilka takich zwrotów. Zawsze, przez ciebie.
Które mogą zablokować.
Tak, te zwroty blokują. Więc te zwroty jakby wypuszczamy w świat między uszami. Ale tu słuchanie to jest takie skupienie się na uczuciach tej drugiej osoby, że jeśli ona mi mówi przez ciebie, to tam jest jakaś złość. Tak? Czy tam jest jakaś frustracja, jakieś zmęczenie. I właśnie to usłyszenie uczuć i potrzeb, które stoją za tymi uczuciami, nie? Czyli właśnie takie odkrywanie, jakby perły ze stosu, nie wiem, jesiennych liści, tak? I ja wiem, że w tych liściach, w tej kupie liści jest ta perła. I teraz muszę odłożyć ileś tamtych liści.
Odgarnąć, tak?
Tak, odgarnąć, żeby znaleźć tą perłę, nie? I ja się cieszę, że ten ktoś przychodzi do mnie z tą perłą, nie? Z tym koszem pełnym tego czegoś. I pytanie, czy ja jestem w stanie zobaczyć i oddzielić, co jest liściem i co jest do wyrzucenia, a co jest tą perłą i co ja mogę...
To trzeba mieć duże doświadczenie, tak? Myślę, że w słuchaniu, jaki błąd, który najczęściej popełniamy, to, że prowadzimy dialog z samym sobą wtedy, kiedy ktoś
myślami,
mówi, prawda?
Albo już w myślach odpowiadamy temu człowiekowi, co on by chciał, a nie usłyszeliśmy.
Już wiemy dokładnie, co on powie.
Tak, i tu chodzi o to, żeby właśnie spowolnić jakby tą rozmowę i sprawdzić, czy ja dobrze cię słyszę, czy to chciałeś powiedzieć. I tak sobie pomyślałyśmy nawet, że właśnie zrobimy może kilka takich tu zdań, które...
Proszę bardzo, byleby to nie zabierało dużo czasu, bo już jest 13:17 minut.
Dobrze.
Proszę bardzo.
To ja do Weroniki powiem. Jesteś głupia.
Zrobiłam coś, co się tobie nie spodobało?
Nie?
Tak by można odpowiedzieć. Tak by można usłyszeć tą osobę, nie?
Tak. Zostaw mnie w spokoju.
Potrzebujesz teraz odpoczynku i ciszy?
Tak.
Czy ja jestem służącą? Mam to wszystko sprzątać?
Zmęczona jesteś, co? Chciałabyś wsparcia w ogarnięciu domu, żebyśmy wszyscy się nim zajęli, nie zostawiali ciebie z tym samej?
Przez ciebie się zdenerwowałam.
Zdenerwowałaś się, bo chciałabyś mieć pewność, że jak się umówiliśmy na piątą, to będę punktualnie.
Zawsze mi to robisz.
Kiedy zostawiam kubek na stole, a ty prosisz, żeby go umyć po sobie, to się wściekasz, bo lubisz, jak stół jest posprzątany.
Drogie panie, ja myślę tak, że to już panie zobrazowały, o co chodzi.
Tak, czyli tutaj właśnie chciało się pokazać, że nie wchodzimy w dialog z tą osobą, tylko próbujemy usłyszeć potrzebę, która tam jest. Nie?
Ale myślę sobie tak, pani Elżbieto i pani Weroniko, jaką to trzeba mieć wiedzę, jaki dystans, żeby od razu jakoś nie reagować. Bo gdybym usłyszała, jesteś głupia, to bym powiedziała, ale dlaczego to mówisz? Prawda? To byłby właśnie, mój odruch.
Tak, tak. No właśnie dokładnie to, co pani powiedziała, bo my uczyliśmy się tyle, ile każdy ma z nas lat, prawda, mówić w pewien sposób i słyszeć w pewien sposób. I później jak zaczyna się wchodzić w ten język porozumienia bez przemocy...
To działamy odruchowo, tak?
Tak, to działamy, to chodzimy na warsztaty, gdzie niejako uczymy się słyszeć i mówić na nowo, można powiedzieć. Właśnie cały ten proces jest dosyć długotrwały, w zależności od tego, pewnie od intensywności, jak często chodzimy na te warsztaty, jak sobie tam, nie wiem, czytamy dodatkowe książki, coś oglądamy, rozmawiamy i jak ćwiczymy przede wszystkim. Ja miałam taki problem, jak byłam na tym kursie, tu przy okazji jeszcze powiem, że Aniela ani ja nie jesteśmy certyfikowanymi trenerkami porozumieniowymi, tylko ja właśnie byłam na kursie z mini mediacji, bo to jest istotna informacja. I na tym kursie mini mediacji miałyśmy taką trudność z koleżankami, żeby mediować między dziećmi, ponieważ trudno nam było usłyszeć te potrzeby i właśnie nie wchodzić w takie automatyczne odpowiadanie. I wtedy nasza prowadząca powiedziała, że jedynym ćwiczeniem, jedyną radą, jaką może nam dać, to jest po prostu ćwiczenie słuchania w ten sposób wszędzie. Czyli, że mam tak słuchać mojego męża, mojego dziecka, pani w sklepie, starszej pani, której na przykład bieganie mojego dziecka przeszkadza w czasie mszy świętej, tak? I ja dopiero wtedy zrozumiałam, na czym to wszystko polega, kiedy udało mi się wysłuchać, tak, pewnej pani doktor, do której poszłam z naszym dzieckiem i zamiast, ona powiedziała coś takiego bardzo ostrego do mnie, kiedyś bym pomyślała, że no, jak ona tak śmie do mnie mówić, jakoś bym tak ją zaczęła wewnętrznie oskarżać, a w momencie, kiedy nastawiłam się na to aktywne słuchanie, to można powiedzieć, ja to tak poczułam, jakby zalała mnie taka fala życzliwości do niej. I to było dla mnie niesamowite przeżycie. I zobaczyłam, że to jest możliwe i poczułam, że tak bardzo chcę pokazywać to innym ludziom, że możemy słyszeć w taki inny sposób. Ale jest to faktycznie proces długotrwały i do dzisiaj ćwiczymy.
Tak.
W takim sensie, że to nie jest tak, że...
Jak że z wybranymi osobami
to
tylko,
uda,
tak.
Prawda? To trochę zależy od tak zwanych zasobów, czyli zmęczenia, czy nie jestem chora, czy trochę odpoczęłam od dzieci, prawda? Zawsze zauważam, że jak gdzieś tam mam chociaż godzinę samotności, takiej ciszy i skupienia, to mam większą cierpliwość i lepiej mi się słyszy. Zawsze po warsztatach zauważyłam, że jakoś łatwiej mi się słyszy w taki sposób.
Drogie panie, to mówiłyśmy o słuchaniu, a co jest jeszcze ważne?
To tutaj też pani Basiu zadała pani pytanie o takie rozsunięcie, żeby się właśnie nie wplątywać od razu w ten dialog i kłótnie, nie chwytać haczyka, który ktoś wysuwa, mówiąc jesteś głupia, nie? Tylko usłyszeć to, czyli trochę się rozsunąć, to trochę tak jak gra w pomidor z naszego dzieciństwa, nie? Ktoś coś mówi, a ja mam tylko odpowiadać pomidor, nie? Mm-hmm. Nie wiem, czy to można
tak,
sobie
trochę
coś takiego,
to.
Takie coś poćwiczyć, nie? Rozsunięcie. Nie skupiam się na słowach, których ten ktoś używa.
A więc dystansowanie tylko, się troszeczkę takie, tak?
Dokładnie, takie zdystansowanie się emocjonalne i ten pomidor to jest szukanie uczuć, jakie ktoś ma.
Ale drogie panie, wyobraźcie sobie sytuację domową, kiedy mówiąc tak brzydko, emocje buzują, to znaczy mnóstwo tych emocji, na ile można dystansować się?
To chyba w zależności od...
Pani Weronika.
Tak, od tego, jakie właśnie mamy doświadczenie. Im dłużej to robimy, tym nam jest łatwiej. Im więcej mieliśmy doświadczenia z osobami, które tak mówią, na przykład są takie obozy porozumieniowe, gdzie można nie tylko być na warsztatach, ale gdzie można podpatrywać tych certyfikowanych trenerów czy innych trenerów z takim wieloletnim doświadczeniem, jak oni rozmawiają ze swoimi dziećmi, bo tam to są takie obozy, gdzie całe rodziny przyjeżdżają. Im więcej mamy doświadczenia i takiego, no na zasadzie naśladownictwa, tym łatwiej nam też jest w taki sposób odpowiadać. I ja bym też powiedziała, że im bardziej jesteśmy po prostu spokojni tak wewnątrz nas.
Bo a czy właśnie?
Nie powiedziałyśmy o tym, ale to porozumienie też daje nam, jakby, że tak powiem, narzędzie pracy z samym sobą. Czyli ja mogę też słuchać tych wewnętrznych głosów, które mam w głowie, bo jeden głos mi mówi, że jest bardzo zmęczony, powiedzmy, i już nie ma ochoty czegoś tam robić, a drugi, że no ale dajmy na to, mówi, że trzeba ugotować obiad, tak? I teraz ja też mogę takie mediacje prowadzić w mojej własnej głowie, pomiędzy tymi głosami. I ta umiejętność daje nam taką jasność większą, spokój i też to, że ja mam większą dozę cierpliwości właśnie do drugiego człowieka, żeby go tak wysłuchać. Chociaż tak jak mówiłam, to nie jest tak, że teraz za każdym razem nam to się udaje,
tak.
Ale jakbym miała w takiej skali, powiedzmy 10-stopniowej, powiedzieć, jaka jest zmiana u mnie w środku, tak, to bym powiedziała, że byłam powiedzmy na zero, w sensie się denerwowałam szybciej, tak reagowałam, a teraz jestem powiedzmy na 5-6.
Tak, i tu pani powiedziała bardzo, bardzo chyba istotny warunek, od którego to porozumienie jest zależne. Muszę sama z sobą być w jakiejś zgodzie, tak? Rozumieć siebie.
Tak.
Tak, nawet chcę być sama z sobą w zgodzie, bo ta wartość, jaka tam jest, że ja znam siebie, że ja wiem, na co mnie stać, o co mi chodzi, jakie są moje cele, jest dla mnie tak ważna, że ja chcę podejmować ten wysiłek poznawania siebie i ćwiczenia i lepszej komunikacji, nie?
Tak. Drogie panie, już czas nam ucieka bardzo mocno, 13:25 minut już, ale chciałabym jeszcze spytać o język niewerbalny, bo słownie możemy przekazywać pewne komunikaty, a samym sobą można też przeciwnie działać.
Oczywiście, jeżeli ktoś robi jakąś minę, tak, którą my jakoś tam interpretujemy, to też mamy taką możliwość, żeby się go spytać, prawda? Czy na pewno o to chodzi? Możemy to przeczytać niejako, nie? I wziąć to pod uwagę i dopytać wtedy, żeby mieć jasność. I tutaj może warto powiedzieć o tym, że język niewerbalny wśród młodzieży czasami bywa taki no raniący. Rodzice mówią tak, że dziecko jakoś tam reaguje mimicznie.
Ja mówię do niego, a on stuka w komórkę.
A ja odsyłam tutaj do doktora Marka Kaczmarzyka, który tym się dokładnie zajmuje i ma bardzo ciekawe wykłady. Można sobie poczytać, jak się wpisze Marek Kaczmarzyk, pooglądać w internecie. Szczególnie właśnie u nastolatków, którzy tak do końca nie panują nad swoją mimiką. I może to jest taki temat, który kogoś zainteresuje.
Tak.
Ja też myślę, że ten język właśnie niewerbalny bardzo dużo nam mówi o uczuciach, bo z ciała możemy właśnie odczytywać, czy ten ktoś jest napięty, czy to jest jakaś frustracja, czy to jest jakiś smutek, nie?
Tak samo z naszego, nie? Ciała. Też możemy jakby czerpać informacje z naszego ciała, gdzie jesteśmy spięci, co nam przeszkadza, tylko my bardzo często jesteśmy jakby odcięci od tego kontaktu z ciałem. A to jest też taka rzecz, jakby nad którą się pracuje w czasie warsztatów.
Też taka uważność na swoje sygnały z ciała, no że ciało mi najpierw mówi, że zaraz wybuchnę, nie? I jeśli ja to złapię, ten moment i zacznę oddychać i przywrócę sobie korę mózgową i będę korzystała z całych moich zasobów, to mogę właśnie nie wybuchnąć, tylko pójść w tą empatię najpierw do siebie, żeby tą empatię dać komuś, nie?
Drogie Pani, tak, chciałabym spytać teraz Panią Weronikę, ponieważ Pani jest trenerem mini-mediacji i powiedziała Pani, że pracuje Pani w przedszkolu z dziećmi. I wydaje mi się, że to bardzo ciekawe, bo myślę sobie, że kiedy uczymy dorosłe osoby porozumiewania, to troszeczkę za późno. Jak to znaczy, Pani, co jest ważne w tym uczeniu dzieci z relacji? Bo to porozumiewanie bez przemocy, to ja sobie nazywam to prawdziwe relacje, dobre relacje z drugim.
Tak. Dzieci wiadomo uczą się przez naśladownictwo. Ja mam taką głęboką nadzieję, że na przykład moi dwaj synowie, jeżeli ja mówię w konkretny, określony sposób, to też tak kiedyś będą mówili, prawda? I tego też uczymy dzieci w przedszkołach i szkołach. Ja pracuję w poznańskich, ale w Polsce jest w ogóle sporo już instytucji, które mają takie doświadczenia. Odsyłam może do strony internetowej. Podać teraz od razu adres?
Bardzo proszę, pod koniec audycji też możemy powtórzyć.
Tak, czyli to jest strona pl.padlet.com. / czyli ta kreseczka w prawo, Wera Gorska, jeszcze raz / i PBP, jak porozumienie.
Pani Weroniko, myślę, że nikt nie zapisał, ale może pod koniec audycji w jakiś prostszy sposób powiemy.
Tam są wywiady, które udało mi się zrobić z paroma paniami dyrektor, czy paniami nauczycielkami, psycholożkami ze szkół i z przedszkoli, jak to właśnie wygląda, takie wprowadzanie tego porozumienia bez przemocy w instytucji.
Ale no dzieci działają bardzo spontanicznie i jak małe dzieci uczyć?
No właśnie przez, my to robimy, my w przedszkolu to robimy dwojako. Przede wszystkim mamy z nimi takie spotkania, podczas których pracujemy czy na bajkach, czy za pomocą teatrzyków, ale drugą taką, bo też bardzo ważnym momentem jest to, że ja towarzyszę dzieciom przez ileś tam godzin w tym przedszkolu i kiedy wynika taka sytuacja, że jest konflikt albo kiedy dziecko coś powie, to ja właśnie na przykład parafrazuję, pokazując dzieciom, jak można inaczej powiedzieć. I dzieci to, muszę powiedzieć, szybko łapią.
No ale te przysłowiowe uderzanie klockami w główkę innego dziecka, jak Pani na coś takiego może zareagować?
Mi się to na szczęście nie przydarzyło, ale
ale to jest bardzo często pewnie.
Ktoś takiego robi, to na pewno przede wszystkim bym zrobiła coś, co się nazywa ochronnym użyciem siły, czyli bym po prostu zablokowała to dziecko, nie pozwalając mu dalej w ten sposób kontynuować i zaczęłabym rozmawiać z tym dzieckiem.
Pani Weroniko, ale na ile to może być skuteczne, jeżeli nie ma porozumienia w rodzinie, jeżeli nie ma, nie wiem, te pani działania nie znajdują odzewu. Mam nadzieję, że znajdują w rodzinie, bo przecież to, co dobre, czy to, co takie podstawowe, właściwe, właściwie, to bierzemy z domu, prawda?
Oczywiście, to by było, to jakby...
To byłaby idealna sytuacja.
To by była idealna sytuacja, tak. I my się tak staramy, żeby warsztatami objąć także rodziców, zapraszamy ich. Oczywiście to nie jest obowiązkowe, więc to już zależy od rodzica, ale dzieci też rodzice dostają informacje o tym, co dzieci robiły, czego się uczyły i to daje taką nadzieję, że no przynajmniej część...
Że może rodzice nawet się zastanowią nad tym, jakie są relacje, tak?
Tak, no tylko tyle możemy zrobić oczywiście. No, widzimy takie dzieci, których zachowanie, jakby wyczuwamy po ich zachowaniu, że na przykład w domu bardzo im brakuje uwagi, a to jest taka potrzeba, która jest niesamowicie ważna dla dzieci, czy akceptacji, prawda? I my możemy tylko to, co możemy w czasie zajęć zrobić, a... No resztą już nie jesteśmy w stanie się zająć, ale i tak mam takie zaufanie, że ten przykład, który dzieci mają w przedszkolu i widzimy to, bo mówią o tym nauczycielki, które w ten sposób prowadzą klasy swoich dzieci, że czasami dzieci przenoszą to do domu. Nawet słyszałam o tym, że dziecko zrobiło taką mini mediację w domu. Powiedziało, mamo, ty chyba chcesz tego, tato, a ty chyba chcesz tego. To co zrobimy, żeby wszyscy byli zadowoleni?
A pani Weroniko, a spytam o sytuację odwrotną, bo pani powiedziała, że dziecko ma mało uwagi, ale ja odnoszę wrażenie, że teraz w takich zwyczajnych rodzinach to dziecko, właściwie wokół dziecka kręci się wszystko, mówiąc potocznie. Co zrobić, jeżeli dziecko jest najważniejsze w rodzinie, jeżeli widzimy, że rodzice właściwie spełniają wszystkie potrzeby, nawet te niewypowiedziane dziecka. Czy pani ma takie doświadczenie w ogóle? Bo ja odnoszę wrażenie, że w takich zwyczajnych rodzinach to przeważnie tak jest, jeżeli jest jedno, dwoje dzieci.
Warto by było rozdzielić potrzebę od strategii. Bo pierwszą rzeczą to rodzice spełniają wszystkie zachcianki dziecka, tak. A zachcianki nie są potrzebami, nie? I chodzi o to, żeby zobaczyć, jaka potrzeba jest za tą zachcianką. Zachcianka na przykład chce zjeść loda, ale jaka jest potrzeba pod jedzeniem loda? Bo tam może być albo głód, albo może być świętowanie, albo może być, jest mi za ciepło i chciałabym się trochę ochłodzić, czyli komfort jakiegoś...
Albo zwyczajnie łakomstwo, pani Elżbieto.
Nie ma potrzeby łakomstwa.
No nie. Może zachcianka,
ale... Ale potrzeba przyjemności. Nie?
No właśnie.
Radości, zabawy, świętowania. I jeśli znajdziemy tą potrzebę, ja teraz widzę potrzebę dziecka i widzę potrzebę moją. Powiedzmy, że tam jest głód, tak? Widzę potrzebę twoją, dziecko, że ty jesteś głodna i dlatego chciałabyś zjeść loda, a ja mam potrzebę dbania o twój stan zdrowia i o witaminy, które chciałabym ci tak dostarczać.
Ojej!
Tak? I wtedy ja pokazuję, tak, bo ja chcę dbać o twoje zdrowie.
Ale drogie panie, jedna i druga pani... Jest mamą, pani Elżbieta, trójki, trzech córek, pani Weronika, dwóch synków. Na ile to jest możliwe w sytuacji domowej?
Jest. Tak? Mi się bardzo często zdarza powiedzieć, jak dziecko chce coś, chociaż my tak nie kupujemy za dużo słodkiego ze względów takich zdrowotnych, no ale dajmy na to, że jest, albo jest ciasto.
To jest taki przysłowiowy przykład.
Tak. I dziecko chce jakiś kolejny kawałek czegoś, czego ja mu nie chcę uzdać ze względu na ilość cukru. I często mi się zdarza powiedzieć, wiesz co, dla mnie to już za dużo cukru zjadłeś, okej, jest to dla ciebie przyjemne, to co innego możesz zjeść, żeby to było dla ciebie przyjemne, a żebym ja wiedziała, że tego cukru już więcej nie dostaniesz.
A więc nie, bo nie. Nie tak. Nie, bo nie.
Nie, tak, dokładnie. Nie mówię nie, bo nie, tylko tak. Jakby otwieram tę możliwość, żeby on mógł coś innego wybrać i jeżeli tak się konsekwentnie do dzieci mówi, to nie widzę jakiegoś wielkiego problemu. Nie? Jeżeli tak od początku się mówi, podejrzewam, że może być trudniej, jak się później to zaczyna
uczyć
ze starszymi dziećmi. To jest to większe wyzwanie wtedy. Ale tak czy siak po pewnym czasie, jeżeli dzieci widzą, że mają wybór, jeżeli widzą, że to płynie z naszej troski, no to nie są temu przeciwne. Nie?
Tak.
Jeżeli
drogie
to jest
panie,
naprawdę z serca, dlatego już... ta podstawa jest ważna.
Pani Weroniko, dziękuję i pani Elżbieto, dziękuję panią bardzo, bo już 35 minut po 13. Oj, najwyższy czas, żebyśmy oddali głos radiosłuchaczom, ale ja chciałabym jeszcze Panie o jedno spytać, ale najpierw podam telefony, dobrze? Nasze. Dobrze. Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj o porozumieniu bez przemocy. Naszymi gośćmi są dwie panie, pani doktor Elżbieta Magdalena Jurzysta z Torunia oraz pani Weronika Górska-Wolniewicz z Poznania. Panie specjalistki, nie powiem, że certyfikowane trenerki, ale specjalistki porozumienia bez przemocy. Mogą Państwo telefonować do nas, rozmawiać z paniami, korzystać z tej sytuacji, że są panie, które mogą pomóc spojrzeć na sprawę jakoś w sposób fachowy. Nasze telefony 56 655 23 55 i drugi telefon 655 23 56, Polska Północna i Południowa. Dwa numery telefony w naszej rodzinie: 536 600 100, 536 600 200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy: 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Czekając na Państwa telefony, ja spytam jeszcze, czy zawsze jest możliwe przeprowadzenie procesu tego porozumienia bez przemocy, bo czasami przecież padają takie słowa, które mogą wykluczyć jakąkolwiek nawet chęć. Nie jesteśmy aniołami przecież.
To jeśli chodzi, może opowiem, jeśli chodzi
pani o mediację,
czyli Weronika. W mini mediacjach też zadajemy takie pytanie rodzicom czy nauczycielom, czy zawsze jest możliwe przeprowadzenie mini mediacji. I mamy takie trzy przypadki, kiedy nie jest to możliwe. Pierwszym najważniejszym to jest kwestia bezpieczeństwa. Tak, jeżeli ja na przykład wchodzę do pokoju i widzę, że jedno dziecko zamachuje się butem z łyżwą i ona nie ma zabezpieczenia w drugie dziecko, to ja nie będę mówiła do niego czterema krokami: moje kochane dziecko, widzę właśnie i tak dalej, tylko ja po prostu chwycę go za rączkę i to jest to ochronne użycie sił. Absolutnie jak najbardziej to robimy. Drugą sytuacją jest taka, kiedy dziecko jest przebodźcowane, jest bardzo zmęczone, w mocnych emocjach, my nie mamy co przeprowadzać mini mediacji.
Dodawać jeszcze kolejne.
Ponieważ ono nawet nie myśli. Ono nie ma w tym momencie połączenia to, co Ela mówiła, z neokorteksem, czyli z tą korą odpowiedzialną za myślenie, tak? A trzecia sytuacja jest taka, kiedy ja nie mam zasobów jako mama. Załóżmy, że właśnie wychodzę na autobus, który muszę wsiąść chcę wsiąść o tej konkretnej godzinie, ponieważ mam umówionego lekarza, na którego czekałam rok. Tak? Ja teraz naprawdę nie mam przestrzeni na to, żeby rozmawiać, tłumaczyć dziecku i znajdować wspólnie jakieś rozwiązanie. Ja po prostu biorę dziecko do tego autobusu i to jest ważne, w najbliższym możliwym terminie wracam do tej sytuacji i rozmawiam o tym z dzieckiem. Być może właśnie w tym autobusie, kiedy już emocje opadły. Mhm. I akurat my nie mamy auta, więc to często mi się zdarza bardzo robić, że teraz nie rozmawiamy, porozmawiamy w autobusie i niejako wchodzę w tryb męski, jak to mówi mój mąż wtedy.
Pani Weroniko, bardzo dziękuję. Odbierzemy telefon. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Polski Północnej. Chciałam powiedzieć o swoim doświadczeniu z porozumieniem bez przemocy. Więc może pierwsze to podziękuję za tą audycję. Rzeczywiście takich audycji bardzo brakuje. Jestem mamą trójki dzieci. W tej chwili te dzieci już właśnie osiągnęły pełnoletność. I chciałabym powiedzieć tak, nigdy nie jest za późno na wprowadzenie zasad tych porozumienia bez przemocy. Zawsze można, na każdym etapie życia. I też to osobiście tego doświadczyłam. Bardzo przydatne są, znaczy nie wiem jak teraz w dobie pandemii, ale były w okresie przed pandemią w poradniach psychologiczno-pedagogicznych zajęcia szkoły dla rodziców. I tam były elementy porozumienia bez przemocy, jak rozmawiać ze swoimi dziećmi. Były edycje, tak przynajmniej było w Trójmieście, były edycje dla dzieci mniejszych, rodziców dzieci mniejszych, była też szkoła rodziców nastolatków, które to też stanowią jakby oddzielny, odrębny problem. W Trójmieście, tak jakby drugi punkt, który bym chciała podjąć, to jest, że w Trójmieście, w Sycharze, także były, odbywały się takie warsztaty dla małżonków i uważam to za jakby super
inicjatywę. Wspólnota Sychar, tak?
Tak, tak. Tak. I zachęcałabym właśnie wspólnoty, które mogą zorganizować takie zajęcia w formie warsztatów, właśnie żeby takie zajęcia organizowano. Myślę, że także taka prosta rzecz, jak zorganizowanie takich warsztatów w szkole, czy w szkole podstawowej, czy w szkole średniej, to jest naprawdę rzecz bezcenna. Ja widzę, ile moje dzieci się uczą, szczególnie teraz, jak uczą się przez internet. Widzę, jak wyglądają lekcje, widzę, co na tych lekcjach jest poruszane, bo jest wtłaczana teoria, różna wiedza, a brakuje takiego sposobu bycia, nauki, codzienności właśnie, jak się zwracać.
A więc proponowałaby pani, żeby to, co rodzina przekazuje, było wzmacniane również przez szkołę, tak?
Oczywiście. Znaczy, powiem nawet więcej. Rodzina czasem tego nie przekazuje. Żeby mówić językiem porozumienia bez przemocy do kogoś, to najpierw samemu trzeba jakby się tego języka nauczyć.
Tak, o tym mówiliśmy tutaj.
To jest jak kamyczek, tak, który wpada w wodę i te kręgi się roznoszą po całym jeziorze, ale to ktoś musi kiedyś zostać tym kamyczkiem. Więc najpierw musi sama ta osoba, która posiada taką świadomość, że chciałaby coś zmienić, bo te relacje są nie takie, jak trzeba, ona sama musiałaby taką decyzję podjąć, znaleźć takie warsztaty i iść. To już mówię, jak to technicznie wygląda. Sama przeszłam też takie warsztaty i jest kilka poziomów. Różnie są prowadzone, także warto też z różnych źródeł. Ktoś, kto raz jakby zacznie i zobaczy skutek, jaki przynosi bardzo dobry w relacjach, myślę, że będzie kontynuował.
Wiedzy nigdy nie za dużo, pewnie. Czy pani chciałaby o coś zapytać panie, czy to już?
Nie, jeszcze tak chciałabym tak? Na koniec dodać, że może to tak, jak słuchałam pań, to bardzo takie, wydawało mi się to bardzo trudne jednakowoż ten przekaz. I na przykład ja osobiście mam takie doświadczenie, że mi było też trudno nie wchodzić na ring ten emocjonalny w momencie, kiedy jakieś emocje narastały, czy jakaś taka sytuacja konfliktowa. I panie mówiło o tym, żeby zauważyć drugiego człowieka, że to człowiek i tak dalej. Tak, ale na początku, to się wszystko zgadza, ale na początku drogi, na początku, kiedy człowiek zaczyna dopiero kroczyć, nawet dorosły, jak niemowlę tą ścieżką, dobrze jest nauczyć się tego języka i nawet stosować go, powiem, w pewien sposób mechaniczny. A mówię to naprawdę ze swojego doświadczenia. I jakby rozładowanie emocji, konfliktu, zarzewia poprzez właśnie odpowiednie porozumienie, nazwanie.
Odpowiednie słowa, które...
Odpowiednie słowa, które
kiedyś się mówiło policz do 10, ale my teraz mamy inne narzędzie.
Mamy inne narzędzie, właśnie. Dokładnie. I to narzędzie uważam, że jest bardzo dobre. Powiedzenie, że jak do mnie tak mówisz, to słyszę albo czuję, że coś...
Tak.
Jakąś tam i tak dalej, albo wyrażenie, bo to działa w dwie strony. Ja też mogę powiedzieć, jak do mnie tak mówisz, to ja czuję się bardzo źle. Jak do mnie mówisz takimi słowami, jak na przykład to z mojej sytuacji rodzinnej, kiedy ja mogę powiedzieć do moich nastolatków, jak tak do mnie mówisz, to ja czuję się naprawdę mało komfortowo, albo czuję się źle, albo czuję się niedoceniona, albo czuję się zmęczona, zagubiona i tak dalej. I trenowanie tego w sposób naprawdę czysto techniczny też przynosi rezultat, bo zmniejsza poziom napięcia w danej sytuacji i w relacyjności. I później naprawdę w sposób bezwiedny zaczynają inne osoby, te, z którymi jesteśmy w relacjach, takich na co dzień, też się nim posługiwać. Może na zakończenie też powiem tak, że to rzeczywiście, tak jak panie zauważyły, jedna z pań bardzo słusznie, warto się posługiwać, warto, żeby ten język w nas jakby tak wrósł i wtedy jakby się przebudowujemy i posługiwać się tym językiem wszędzie. I w sklepie, kiedy ktoś tam, teraz ja albo pani, nie wiem, sprzedawczyni coś burknie, albo nie wiem, w banku, w autobusie, w tramwaju.
No wiadomo, są różne sytuacje. Tak.
W których spotykamy osoby przygodnie, też warto ten język stosować we wszystkich sytuacjach. We wszystkich, naprawdę we wszystkich.
Tak. Mhm.
Także dziękuję jeszcze raz.
Czy panie, proszę zostać jeszcze,
jeśli mogę.
Właśnie, to, czy proszę zostać z nami.
Dobrze.
Tak?
Niestety chyba nie było imienia pani. Ja jestem nauczycielką i właśnie takie lekcje prowadzę w szkole. To są moje lekcje. Akurat mam tak fajnie, że uczę w szkole specjalnej, mam na przykład kreatywność i tam rozmawiamy tym językiem i ja się cieszę, ja po prostu ryczę czasem, jak moi uczniowie zaczynają między sobą mediować, rozwiązywać konflikty i oni przyjmują rolę mediatora, tak? A to są dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. I to jest możliwe.
I nikt by się nie spodziewał, że mogą. Tak.
Z autyzmem potrafi rozmawiać, tak, odkrywać swoje uczucia, nazywać uczucia innych osób. Tego się uczymy. Więc to gdzieś tam w jakichś szkołach się dzieje. Mam nadzieję, że też będzie się działo w różnych innych. Drugą rzecz, którą tutaj chciałam też powiedzieć, że to właśnie i w różnych poradniach, i w różnych miejscach. Na przykład Akademia Szczęśliwego Życia, ojciec Mieczysław Łusiak prowadzi w Suchej. Można oglądać w internecie. Są wspólnoty rodzin empatycznych. Więc jest, można poszukać, naprawdę są zasoby, czy poprzez internet, czy poprzez ludzi, szukać ludzi, którzy właśnie tak poszukują tego i chcą, nie? To nie jest na jeden moment,
proces, trzeba się uczyć.
I tak. Mało tego, my możemy się uczyć od dzieci, bo dzieci są spontaniczne, one tymi reakcjami, jeśli my, co my robimy kulturowo, jesteś chłopcem, nie płacz. Nie pozwalamy ci przeżywać smutku. A tu jak nauczyć dziecko przeżywania smutku? Jak nauczyć dziewczynkę przeżywania złości? My mamy, dajemy im takie przekonanie, złość urodzie szkodzi i dziewczynka uczy się dusić złość. Jak tą złość wyrazić, żeby ona nie uszkodziła, nie była raniąca ani dla niej samej,
ani dla
otoczenia. Tak.
Dziękuję bardzo paniom. Czy jeszcze coś do tego muszę?
Tak, ja może jeszcze dodam właśnie to, co pani powiedziała, to potwierdza jakby co do zasady pewną regułę, że bardzo się cieszę, że pani takie warsztaty prowadzi w szkole, ale proszę zauważyć, to są warsztaty w szkole specjalnej, czyli tam, gdzie te dzieci wymagają dużo troski, ale przecież my wiemy, że na co dzień nasze dzieci, powiedzmy w szkołach normalnych, publicznych czy niepublicznych, wymagają także nauki takiego języka. Jeszcze ostatnie doświadczenie, to chcę powiedzieć właśnie to, co pani powiedziała, że to się przenosi z osoby na osobę, jeśli się tak w człowieku, może powiem, zagnieździ, to ta osoba kolejna może dalej uczyć kolejne osoby. Ja powiem tak, mój syn jest harcerzem i jest też drużynowym Zuchów. I on te metody bezwiednie, zupełnie nieświadomie stosuje dalej tam właśnie w drużynie czy na obozach, jak wyjeżdża zuchowych harcerskich. Także to ma bardzo duży wpływ na otoczenie. Tak jak zło się roznosi, tak samo dobro się przenosi, tylko trzeba trochę dłużej nad tym popracować. I na koniec zupełnie już to taką propozycję mam, że dobrze może by było, żeby takie warsztaty, czy w formie informacyjnej, czy w formie jakiejś już pogłębionej, takiej rzeczywistej, może mogły zaistnieć na antenie Radia Maryja. Myślę, że wiele osób by naprawdę na tym skorzystało, bo my często chcemy kochać, chcemy pomagać, chcemy dawać dobro. To wszystko, te cele są bardzo słuszne, ale strategia, jak to mówi młodzież, jest do bani. Nie potrafimy sobie z tą strategią dać rady. I właśnie danie takiego narzędzia, takiego warsztatu do ręki, to naprawdę powoduje, że u osoby, która stosuje, przynosi taką ulgę, takie spuszczenie tych emocji i naprawę relacji, poprawę jakość funkcjonowania życia i jej, i osób z nią związanych, i otoczenia, że naprawdę uważam, warto by było taki cykl warsztatów.
Proszę pani, halo? Halo? Tak? Tu raz w roku mamy przeważnie taką audycję i w innych programach również ten temat jest podnoszony, więc myślę, wypowiedziała pani życzenie i mam nadzieję, że osoby decydujące, decyzyjne usłyszały to. Natomiast chciałybyśmy oddać już głos następnym osobom, chyba że pani Weronika chciałaby coś dodać do tego
tak,
jeszcze.
Jedną tylko rzecz.
Tak, proszę.
Warto jest uprzedzić osoby w domu, czy nam najbliższe, że my się uczymy pewnego nowego języka.
Aha.
Ja z własnego doświadczenia wiem, że jak mówimy tymi czterema krokami, jak pani mówiła, nasza słuchaczka, to no na przykład mój mąż zareagował tak, ale ty chyba nie będziesz tak mówić do naszego syna, tak? I po prostu od razu wiedziałam, że muszę pójść na taki warsztat, który w Poznaniu jest oferowany, mów do mnie normalnie. Czyli najpierw uczymy się czterema krokami po kolei, wszystko sobie tłumaczymy, a potem uczymy się jakby, żeby ten język był taki naturalny i normalny, bo ludzie jakoś tak dziwnie na nas patrzą, jak my tak mówimy.
Ale pani Weroniko, okazuje się, że musimy z warsztatu na warsztat.
Dokładnie tak to jest. Tak.
Albo inaczej, musimy się ciągle siebie uczyć.
Dokładnie,
prawda?
Na jednym się nie kończy. Nie? To jest cały czas praca. No to jest tak jak dążenie do świętości. Chcemy po prostu więcej tej miłości wnosić w życie. I to jest takie narzędzie, żeby tą miłością, żeby ona w nas samych jakby była i żeby ona się wylewała poprzez nas, a to jest narzędzie.
I wylewała się w sposób właściwy. Też, tak. Dziękuję bardzo
ja
pani.
Zakończę. Ja już się może pożegnam. Powiem na koniec, że jestem lekarzem, jestem biegłym sądowym, jestem też zelatorem różańca wspólnoty rodziców dla modlących się za dzieci. I we wszystkich tych sytuacjach, we wszystkich tych działalnościach staram się używać tego języka i odkąd naprawdę nauczyłam się i jakoś on się u mnie zadomowił, naprawdę jest lepiej, zdecydowanie lepiej. Także jeśli ktoś słyszy z decydentów w Radiu Maryja, to bardzo proszę, bo potwierdzam i takie warsztaty cykliczne gdzieś w Pleś byłyby bardzo dobre.
Proszę cześć, jeszcze nam podać swoje imię, będziemy łatwiej identyfikować może pani. Panią.
Znaczy Eliza.
Pani Eliza. Bardzo pani...
Tak, serdecznie wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy pani serdecznie.
Dziękujemy, takie świadectwo jest bardzo ważne.
Tak, bardzo ważne. To aż się prosiło, prawda? To nie było to nie był to telefon umówiony. Czy mamy jeszcze jakiś telefon? Nie mamy telefonu, bo pewnie radiosłuchacze się zasłuchali.
To ja jeszcze coś bym
tak?
dodała.
Proszę.
Że właśnie też miałam okazję kilka razy prowadzić rekolekcje w Ciechocinku u misjonarzy Świętej Rodziny pod tytułem Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Jak uczyć się właśnie własnego gniewu, co z nim zrobić, jak go ogarniać i jak potem być w tych sytuacjach, kiedy w rodzinie jest gniew, nie? Jak odpowiadać na ten gniew z drugiej strony i tak dalej. Czasem te rekolekcje wakacyjne, gdzie właśnie też przyjeżdżam z moimi czasem dziećmi, a czasem prowadzimy to z mężem, czyli jako małżeństwo, czasem prowadzę sama, ale takich miejsc jest dużo, tak?
Tak.
Na przykład Błogosławcie Dzieciom, to też jest program, w którym trenerki, które to prowadzą, wykorzystują NVC.
Pani Elżbieto, przepraszam bardzo, odbierzemy jeszcze jeden, to już będzie ostatni telefon.
Dobrze. Okay. Mhm.
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Wrocławia.
Witam.
Ja taką mam, kłaniam się wszystkim w studio. Mam takie pytanie, ponieważ to jest jeszcze, jeśli chodzi o porozumienie się ludzi ze sobą, to wchodzą w grę jeszcze ich cechy osobiste. Więc na przykład ja myślę o takim konkretnym problemie, jak z osobą, która ma takie poczucie, jest taka bardzo autorytarna. I teraz osoba, która nie jest, właśnie nie ma takiej, tylko no tak się troszkę raczej ma postawę obronną wtedy, prawda? Że to no, jeśli ktoś na mnie tutaj tak, że to ja muszę, że coś i on wszystko wie, no to wtedy w zasadzie się trudno jakoś ustosunkować właśnie tak mediacyjnie. Dziękuję, to o to mi chodziło.
Dziękujemy Pani bardzo i pozdrawiamy. Drogie Panie, co Panie na to?
Tak, czasem jest trudno, jeśli ktoś, jeśli słyszymy u drugiej strony żądania, to wtedy w nas rodzi się też opór i zaczyna się walka. I właśnie na
tych. Ale wtedy jest szansa sprawdzenia tej metody.
Tak, właśnie o to chodzi. Na różnych warsztatach uczymy się zatrzymać, właśnie poddychać, może policzyć do 10 i zobaczyć, zadać pytanie, co ta druga osoba, jakie ma potrzeby, że tak do mnie mówi, o co ona chce mnie poprosić. Może nie umie poprosić, ale tam...
Ale Pani Elżbieto, ona nie prosi, ta druga osoba, Pani nasza słuchaczka, bo ja nie prosi, tylko żąda.
Tak, no. Ale pod tym żądaniem ta osoba może mówić językiem żądań, ale ja mogę usłyszeć prośbę. Marshall mówił, że człowiek albo dziękuje, albo prosi, więc wszystko, co jest jakoś tam związane z agresją, która leci, to ja mogę tą agresję jakby wypuścić, a zobaczyć prośbę. O co ja chcę usłyszeć, o co ta osoba mnie prosi, nawet jeśli ona nie używa języka prośby, nie? I jeśli ja mogę z nią to sprawdzić. Czy chodzi ci o to, że chciałbyś to i to? Taka i taka jest tam potrzeba, tak? I wtedy dopiero, jeśli to będzie usłyszane, rzeczywiście będzie o to chodziło, to możemy dojść do jakiegoś porozumienia, bo ja mogę też pokazać moje potrzeby,
tak.
Nie?
Pani Weroniko?
Tak?
Pani chciałaby coś do Pani radiosłuchaczki?
Bo tak jak zrozumiałam, to pytanie jest, czy z tymi osobami, które jakby z charakteru są takie bardziej autorytarne, tak? No to ja mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu. Ja mówię na warsztatach, że jestem choleryczką.
Mamy minutę, Pani Weroniko.
A, dobrze, że jestem choleryczką na odwyku, czyli po prostu no faktycznie jest tak, że ja się dopiero uczę, tak, tej współpracy i może tak być, że to jest, mi jest trudniej niż takiej osobie, która ma inny charakter. To jak mamy minutę, to może ja powtórzę jeszcze ten adres, tak?
Tak, właśnie. Drogie Panie,
można znaleźć sobie
w ogóle gdyby można było prosić o jakieś takie słowo podsumowania tej rozmowy.
Ja bym też jeszcze chciała zaprosić, będzie Stowarzyszenie Wędka w Toruniu organizuje imienia każdego człowieka 7 dni usłysz mnie. Teraz od poniedziałku będzie 7 debat, gdzie nie będziemy rozwiązywać problemów, tylko będziemy uczyli się wspólnie siedzieć przy stole i się słuchać.
A teraz można siedzieć przy stole wspólnie?
Tak,
w jaki
można.
Sposób to jest zorganizowane?
No, na Zoomie.
A, rozumiem.
Każdy może,
dobrze.
To znaczy przez internet, nie?
No tak,
każdy
rozumiem.
Przy swojej kawie, ale jednak będzie to jakaś wspólna przestrzeń. Stowarzyszenie Przystań M też organizuje różne warsztaty i jeśli Państwo już macie coś do notowania, to Wercia jeszcze raz.
Ale można najpierw, Pani Elżbieto, bo można znaleźć Waszą stronę Przystań M, tak?
Tak,
i jakieś informacje. I teraz oddajemy głos Pani Weronice.
Mogę też podać mój adres internetowy trener.elżbieta@gmail.com.
trener.elżbieta@gmail.com, tak?
Elżbieta bez polskiej.
Dobrze, tak, nie? Oczywiście. I Pani Weroniko?
Weroniko. Ja mojego maila nie będę podawać, bo on jest na tym padlecie, więc można sobie go
Wpisując jakąś prostszą nazwę, można dotrzeć do prostszy adres, można dotrzeć do tych informacji?
Ostatecznie można wpisać Weronika Górska-Wolniewicz, po prostu i na Facebooku tam się otworzy i tam też można mnie znaleźć. Mm-hmm. Tak będzie może najprościej.
Tak, bo myślę, że te ukośniki, kropki to ludzie nie
dużo.
Są. Tak.
Dobrze, to ja tam jeszcze to wpiszę na sam początek, jak ktoś teraz będzie szukał, to będzie mógł sobie to znaleźć. Tak podsumowując już, zapraszam wszystkich słuchaczy, żebyście Państwo próbowali od dzisiaj, od zaraz, właśnie w taki inny sposób posłuchać tych, których macie blisko siebie.
Obojętnie,
jakie relacje Was łączą. Czy to są osoby takie w domu, czy właśnie gdzieś na ulicy, w sklepie. Ja myślę, że każda taka próba, chociaż nawet nie do końca zakończona sukcesem według naszego uznania. Taka chociaż próba właśnie posłuchania w taki inny sposób tej innej osoby, która przed nami stoi, to już jest jakiś taki kroczek dalej.
Pani Weroniko, przykro mi, ale muszę pani już jakoś tak przerwać, a chciałabym panią prosić, ponieważ słucha pani cała rodzina. Może można się odezwać do rodziny.
Tak, ja chciałam pozdrowić moją mamę, wierną słuchaczkę Radia Maryja, mamę Halinkę i tatę Szczęsnego z Poznania.
Tak, dziękuję bardzo. A pani Elżbieta, rodzinę całą?
Też i całą rodzinkę
i przyjaciół.
Też przyjaciół, czy też rodziny empatyczne, czy też przez wiele lat byłam w ruchu Ekip Interdam, więc wielu radiosłuchaczy.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, mówiliśmy o porozumieniu bez przemocy. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję moim gościom dzisiejszym, pani doktor Elżbieta Magdalena Jurzysta z Torunia oraz pani Weronika Górska-Wolniewicz z Poznania. Serdecznie panią dziękuję. Jak panie słyszały, drugie tyle czasu powinniśmy jeszcze mieć, żeby troszeczkę do temat wyczerpać. Dziękuję bardzo radiosłuchaczom, wszystkim, którzy słuchali i włączyli się w audycję ojcu Grzegorzowi. Szczęść Boże, drodzy Państwo, żegna się Barbara Momot.